Tu Paryż Riffi, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger. W studio nasi dzisiejsi realizatorzy Moca i Technik Mael. Serdecznie Państwa witamy w upalną paryską środę 6 sierpnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Katarzyny Zawickiej, Anny Bemhardt i Krzysztofa Rutkowskiego oferujemy Państwu w naszej dzisiejszej audycji serwis Euranetu, reportaż Polskiego Radia dla Zagranicy o tym, jak inni Europejczycy postrzegają powstanie warszawskie, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, nowości muzyki klasycznej oraz rozmowę Anny Bernhardt z Piotrem Daszkiewiczem na temat wspomnień Konstantego Jelskiego z podróży do Gujany. Wreszcie na koniec również kolejną lekcję francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Po przebyciu 137 tysięcy kilometrów płomień olimpijski wrócił w środę do Pekinu, gdzie wzniesiony został dumnie przez chińskiego koszykarza Yao Minga z NBA przed olbrzymim portretem Mao, zdobiącym mauzoleum inicjatora rewolucji kulturalnej. Po ceremonii pod ścisłą obstawą na placu Tiananmen sztafeczarnicza olimpijskiego ruszyła pod równie ścisłą obstawą ogółem 50 tysięcy funkcjonariuszy w trzydniowy maraton ulicami Pekinu. Jedynym Europejczykiem, który dostąpić miał zaszczytu niesienia znicza, jest przedstawiciel w Chinach francuskiej sieci supermarketów Carrefour, tejże, która bojkotowana była przez Chińczyków tego roku w odwecie za incydenty podczas paryskiego etapu sztafety. Święto zakłóciła czwórka Brytyjczyków i Amerykanów, kobieta i trzech mężczyzn, którym udało się, zanim zostali zatrzymani, rozwiesić w pobliżu stadionu olimpijskiego w Pekinie transparenty z napisem Wolny Tybet. Jeden z działaczy zdołał przymocować się do słupa wysokiego napięcia i zwiesić wielki baner z napisem parafrazującym hasło igrzysk One World, One Dream, Free Tibet. Był również plakat po chińsku wzywający do wyzwolenia Tybetu. Gest pod adresem władz w Pekinie wykonał natomiast duchowy przywódca Tybetu. W deklaracji zamieszczonej na stronie internetowej rządu na wychodźstwie Dalaj Lama modli się o sukces igrzysk, które są momentem, jak pisze, olbrzymiej dumy dla 1,3 miliarda Chińczyków. Obrońcy tybetańskiej sprawy i inni działacze zmuszeni są tymczasem z braku pozwolenia na demonstrację urządzać dyskretne manifestacje i spotkania w pokojach hotelowych w Pekinie. I tak w jednym z hoteli działacze protybetańscy usiłowali ściągnąć zagranicznych dziennikarzy na pokaz filmu Zapomnieć strach, Leaving Fear Behind, którego obaj realizatorzy, wieśniak Dongdup Wangchen i mnich Golong Jingme, aresztowani zostali wkrótce po jego nakręceniu, lecz zdołali przekazać za granicę kasety wideo. Jedynie 6 dziennikarzy zdołało dotrzeć do pokoju i zaraz potem wszystkie wejścia i schody zostały zablokowane. Amerykańska ambasada w Pekinie żywo zaprotestowała w związku z odebraniem wizy amerykańskiemu panczeniście Joyowi Chikowi, złotemu medaliście z 2006 roku, który zaangażowany jest obecnie w obronę praw człowieka w Darfurze. Chińczycy nie podali żadnej motywacji. Wiadomo jednak, że Chik wesprzeć chciał w Pekinie grupę około 70 sportowców pragnących wykorzystać olimpiadę do zwrócenia uwagi świata na sprawę ludobójstwa w południowej prowincji Sudanu.
W drodze do Chin prezydent Bush zatrzymał się w Korei Południowej, a następnie udał się do Tajlandii. Na pokładzie słynnego prezydenckiego samolotu Air Force One zapowiedział, że w przemówieniu, które wygłosi w Bangkoku w czwartek, w przeddzień otwarcia Igrzysk Olimpijskich, ma zamiar wyrazić poważne zaniepokojenie łamaniem praw człowieka w Chinach. Stany Zjednoczone, powiedział ich prezydent, sądzą, że naród chiński zasługuje na podstawowe wolności, które są naturalnym prawem wszystkich istot ludzkich. Przypomniał, że Ameryka kategorycznie sprzeciwia się więzieniu w Chinach członków politycznej opozycji, obrońców praw człowieka i działaczy religijnych. Opowiada się zdecydowanie za wolnością prasy i wolnością gromadzenia się oraz za prawami społecznymi.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. W Mauretanii doszło w środę do wojskowego zamachu stanu. W reakcji na zdymisjonowanie przez szefa państwa wysokich rangą oficerów, członkowie gwardii prezydenckiej aresztowali Mohameda Abdallahi, pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta w dziejach kraju, jak również premiera i ministra spraw wewnętrznych. Powołana przez puczystów Rada Państwa obwieściła, iż szejk Abdallahi nie jest już odtąd prezydentem. To już trzeci zamach stanu od czasu wybicia się Mauretanii. Brytanii na niepodległość. Następuje w 1,5 roku po wyborach uznanych w Afryce za model demokracji i w 3 lata po poprzednim puczu wojskowym w tej byłej francuskiej kolonii, zamieszkałej w większości przez muzułmanów. Nie sygnalizowano do tej pory żadnych krwawych incydentów w Nouakchott, gdzie armia otoczyła pałac prezydencki oraz gmachy radia i telewizji. Te ostatnie zaprzestały nadawania programów. Unia Europejska potępiła pucz wojskowy i zagroziła wstrzymaniem pomocy finansowej dla Mauretanii. Francja odcina się zdecydowanie od konkluzji raportu ruandyjskiego, wskazującego na jej bezpośrednią współodpowiedzialność za ludobójstwo z 1994 roku. W wydanym komunikacie MSZ w Paryżu uznaje za nie do przyjęcia oskarżenia wysunięte przeciwko francuskim politykom i wojskowym. Do sprawy nawiązuje na pierwszej stronie paryski dziennik Le Monde. Anna Bernhardt.
Nie tylko w 1994 roku Francja wiedziała bardzo dobrze, że przygotowywane jest ludobójstwo Tutsi. Nie tylko pomagała i zbroiła oprawców, lecz również brała czynny udział w przygotowaniach do masakry, która kosztowała życie ponad 800 tysięcy osób. Na 331 stronach raportu podanego do publicznej wiadomości w Kigali padają poważne oskarżenia pod adresem politycznych i wojskowych przywódców Francji z tamtych czasów, gdy w Paryżu rządził tandem Mitterrand-Balladur. Dokument został sporządzony przez prawników i historyków wybranych przez rząd w Ruandzie, a dołączono do niego świadectwa naocznych świadków przytłaczające i wywołujące zakłopotanie, podkreśla dziennik Le Monde. Przytłaczające, gdyż mówią o udziale żołnierzy francuskich w przeprowadzaniu etnicznej selekcji, o pomocy udzielanej zabójcom, a nawet popełnianych przez nich gwałtach i morderstwach. Wywołujące zakłopotanie, gdyż trudno sprawdzić autentyczność tych świadectw, wypowiadanych przez byłych morderców, a spisywanych przez były ofiary, które są teraz u władzy. Komisja przygotowująca ten raport została powołana, by, jak oficjalnie brzmi nazwa, zebrać dowody świadczące o udziale państwa francuskiego w ludobójstwie, co oznacza, że to nie poszukiwanie prawdy było głównym celem tego dokumentu. Minister Sprawiedliwości, przedstawiając telewizji raport, wspomniał o wszczęciu postępowania przeciwko Francuzom wymienionym w tym dokumencie. 33 osoby widnieją na tej liście, 13 polityków i 20 wysokich rangą wojskowych.
Tu Paryż, Radio France International. Rosja pożegnała dzisiaj swoje sumienie.
W środę 8 sierpnia odbył się pogrzeb Aleksandra Sołżenicyna w monastyrze Dońskim w Moskwie. Sołżenicyn, który już 5 lat temu osobiście wybrał miejsce swojego wiecznego spoczynku, został za zgodą patriarchy Moskwy i Wszechrusi pochowany na starym przyklasztornym cmentarzu. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył metropolita Oriechowo-Zujewski Aleksy, wikariusz zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Na pogrzeb Aleksandra Sołżenicyna przybył Władimir Putin oraz prezydent Dmitrij Miedwiediew, który specjalnie z tego powodu skrócił swoje wakacje. Przybyły również setki osób, które chciały oddać hołd laureatowi Nagrody Nobla. W ceremonii uczestniczyli także mer Moskwy Jurij Łuszkow oraz szef zdelegalizowanej obecnie Partii Narodowo-Bolszewickiej Edward Limonow, a także osobistości ze świata literatury. Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych Miedwiediew podpisał dekret zalecający Moskwie zmianę nazwy jednej z jej głównych arterii i nadanie jej imienia Sołżenicyna.
Jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Stany Zjednoczone wedle anonimowych źródeł zbliżonych do administracji Busha uznają irańską odpowiedź na ofertę Wielkiej Szóstki za nie do przyjęcia. 6 mocarstw zaangażowanych w negocjacje z Teheranem w sprawie jego programu nuklearnego rozpoczęło w środę dyskusję nad szkicem nowej rezolucji ONZ przewidującej zaostrzenie sankcji wobec Iranu. Ten ostatni, wedle oświadczenia władz w Paryżu, nie udzielił w samej rzeczy żadnej jasnej odpowiedzi na zachodnią ofertę współpracy w zamian za rezygnację z programu wzbogacania uranu. Izrael uwolni 25 sierpnia od 120 do 150, a może nawet więcej, palestyńskich więźniów. Obietnicę taką, wedle palestyńskiego negocjatora Saeba Erekata, złożył premier Ehud Olmert podczas środowego spotkania z palestyńskim prezydentem Mahmudem Abbasem. Izraelczycy ze swej strony nie podali, ilu spośród palestyńskich więźniów, których liczbę ocenia się na 11 tysięcy, zamierzają w istocie uwolnić. Nadzwyczajny sąd wojskowy w amerykańskiej bazie Guantanamo uznał winnym Jemeńczyka Salima Hamdana, byłego kierowcę Osamy Bin Ladena, za dostarczenia materialnego wsparcia terrorystom. To pierwszy od II wojny światowej i wielce kontrowersyjny proces o zbrodnie wojenne zorganizowany przez USA ku zgrozie obrońców praworządności. Sędziowie wojskowi uwolnili Hamdana od innego zarzutu udziału w spisku z Al-Kaidą w celu popełnienia zbrodni wojennych. Oskarżonemu grozi kara dożywocia. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Krzysztof Rutkowski.
Ciekawe, polska prasa zamieściła o tym wydarzeniu pokaźne informacje na pierwszych stronach, a francuska prasa milczy. Dopiero w środę na 7 stronie Libération znajdujemy niewielki artykuł rzeczy tej dotyczący. Jakaż to rzecz? Ludobójstwo w Rwandzie z roku 1994. Podczas niespełna 100 dni Hutusi wymordowali ponad 800 tysięcy Tutsich oraz Hutusów, którzy Tutsich ukrywali. Specjalna komisja, która pracowała ponad 2 lata, sporządziła szczegółowy raport o przebiegu masakr, z którego wynika, że w ludobójstwie uczestniczyła Francja, wiedzieli o niej francuscy politycy, a francuscy żołnierze biorący udział w operacji pod kryptonimem Turkus aktywnie uczestniczyli w mordach. Bardzo ciężkie te oskarżenia, bardzo straszne. Sprawa nie jest nowa. Mówiono o francuskim udziale w masakrze już od dawna. Powstało na ten temat kilka filmów dokumentalnych, między innymi niezwykle wstrząsający film BBC zrealizowany przy udziale francuskich dokumentalistów, ale rzecz spoczęła pod kołdrą. Raport rwandyjski był gotowy już kilka miesięcy temu, ale dopiero przed 2 dniami poinformowano o jego zakończeniu publicznie. Francuski rząd oczywiście z góry wszystkiemu przeczy i uznaje raport za stronniczy i niekompetentny, chociaż jeszcze francuski rząd z owym raportem się nie zapoznał. Co w raporcie się znajduje? W Libération czytamy, że raport oskarża m.in. za współodpowiedzialność za ludobójstwo byłego prezydenta François Mitterranda, byłego premiera Edouarda Balladura, ówczesnego sekretarza generalnego Pałacu Elizejskiego Huberta Wedrina, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Alaina Juppé, jego ówczesnego dyrektora gabinetu i byłego premiera Francji Dominika de Villepin. Rwanda uderzyła mocno i zdecydowanie. We wtorek rwandyjski minister sprawiedliwości Tarcisse Kuragarama przedstawił podczas konferencji prasowej wnioski wynikające z 500-stronicowego dokumentu. Francuski dziennikarz przypomina, że oskarżenia nie są nowe, ale po raz pierwszy najważniejsi ówcześni politycy francuscy zostali oficjalnie wymienieni i obwinieni. Podczas wtorkowej konferencji prasowej rwandyjski minister dał do zrozumienia, że może się zwrócić do międzynarodowych instytucji karnych o zasięgu powszechnym z wnioskiem o wszczęcie śledztwa przeciwko francuskim politykom, żyjącym oczywiście. Komisja pracująca, przypomnijmy raz jeszcze, ponad 2 lata oskarżyła również i to zdecydowanie francuskich żołnierzy. Raport twierdzi, że francuscy żołnierze sami popełnili bezpośrednio morderstwa na Tutsich oraz na Hutusach oskarżonych o ukrywanie Tutsich. Francuscy żołnierze dokonali wiele gwałtów na Tutsich, którym udało się ocalić z pogromu. To był cytat z raportu. Władze francuskie dały do zrozumienia, że raport rwandyjski nie tylko jest stronniczy i niesprawiedliwy, ale także politycznie nacechowany, ideologicznie zaciekły, to znaczy, że stanowi ripostę Kigali na międzynarodowe listy gończe wystawione przez francuskiego sędziego śledczego Jean-Louis Bruguiera przeciwko 9 bliskim współpracownikom prezydenta Paula Kagame pod zarzutem współudziału w kwietniu 1994 roku w organizacji zamachu przeciwko byłemu prezydentowi z plemienia Hutu Juvenalowi Habyraminie. Jaką rolę odegrał Paryż w rwandyjskiej tragedii? Pyta dziennikarz Libération. Sprawa niejasna. Wiadomo, że w roku 1990 Mitterrand wysłał francuskich żołnierzy do Rwandy, by powstrzymali marsz bojowników Kagamego z plemienia Tutsich. Wiadomo też, że armia francuska szkoliła i zbroiła Hutusów. W roku 1994 na terenie Rwandy nie było już żołnierzy francuskich. Zgodnie z postanowieniami porozumienia z Aszury, zawartego pod koniec roku 1993. Rząd prezydenta Kagamy nigdy nie pogodził się z odmową uznania przez Francję odpowiedzialności za tragedię rwandyjską. W listopadzie 2006 roku Kigali zerwało relacje dyplomatyczne z Paryżem po wystawieniu listów gończych, o których wspomnieliśmy przed chwilą. Po zwycięstwie Sarkoziego nastąpiło bardzo niewielkie ocieplenie stosunków dwustronnych. Do wczoraj. Bez pokuty i żalu za grzechy nie ma odpuszczenia win, twierdzi prezydent Kagame.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Francuscy pracownicy stanęli przed poważnym problemem. Wymagany czas pracy do emerytury wydłużony został o rok. Jest to, zdaniem rządu, jedyne rozwiązanie problemu funduszu emerytalnego w związku z wydłużającą się średnią życia. Decyzja ta wzbudziła zrozumiałe protesty związków zawodowych i ogromne niezadowolenie wszystkich zainteresowanych.
Powstały dwie główne opozycje. Przede wszystkim prokomunistyczne związki zawodowe, CGT i FO, które uważają, że przedłużenie czasu płacenia składek emerytalnych nie jest jedynym sposobem znalezienia funduszy. Są udziały pracowników w kapitale, są stock option, należy je opodatkować. Rząd jednak nikogo nie słucha i przedstawia 41 lat składek jako jedyne rozwiązanie. Inne związki zawodowe są również przeciwne temu posunięciu, ale z przyczyn pragmatycznych, zdroworozsądkowych, jak powiedziałby szef państwa. Według nich, zamiast kazać Francuzom płacić dłużej składki na papierze, trzeba spowodować, żeby tak było w rzeczywistości. Tymczasem zaledwie 1 na 3 pracowników dochodzi w wieku emerytalnego pracując. Pozostali są albo na bezrobociu, albo na wcześniejszej emeryturze, albo na rencie inwalidzkiej. Aktualny rząd rozważa możliwość wprowadzenia podwyżek podatkowych dla przedsiębiorstw, które nie prowadziły negocjacji w sprawie zatrudnienia pracowników, którzy w 2010 roku będą mieli ponad 55 lat. Tymczasem, żeby pracownik mógł pracować, nie wystarczy, żeby chciał tego jego pracodawca. Również jego ciało musi być do tego zdolne. Wszystkie związki zawodowe mówią o tym od zawsze. Problem sygnalizowany był już w roku 2003. Nie znalazł rozwiązania 5 lat później. Pominięcie tej kwestii w propozycji rządu świadczy o tym, że jego wola zatrudnienia seniorów nie jest tak duża, jak mówi. W ten sposób mamy 5 związków zawodowych w obozie przeciwników rządu. Pozostaje tylko odpowiedzieć na pytanie, czy uda im się spowodować takie zaangażowanie społeczeństwa jak w roku 2003.
Reste à savoir s'ils arriveront à construire un mouvement social comme en 2003.
W państwach zachodnich emeryt do niedawna kojarzył się z wolnym człowiekiem mającym dużo czasu i wystarczającą ilość pieniędzy nie tylko na uprawianie własnego przydomowego ogródka, ale również na podróże. Jeszcze dzisiaj różne interesujące zakątki Europy i całego świata po sezonie zaludniają się międzynarodowym tłumem emerytów. Na przykład wrzesień na Korsyce należy do byłych pracowników Niemiec i Holandii. Jaki będzie wizerunek emeryta za kilka lat? Zachodzi poważna obawa, że zupełnie inny. O tych niepokojących wizjach mówi Christian Chavagneux, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Alternative Économique.
Le gouvernement propose d'augmenter la durée de vie en arguant du fait que la durée du travail en arguant du.
Rząd proponuje przedłużenie czasu płacenia składek ze względu na wydłużenie przeciętnego czasu życia. Dlaczego nie? Jest jednak kilka problemów do rozwiązania. Francja jest krajem, w którym pracownicy odchodzą najwcześniej na emeryturę, o wiele wcześniej niż w innych państwach europejskich. Trzeba coś zrobić w kwestii zatrudnienia seniorów, a rząd nie wydaje się podejmować jakichkolwiek kroków. Ale nawet jeśli przyjmiemy, że wszyscy seniorzy będą płacić składki przez 40 czy 41 lat, przed Francją stoi problem ubogiego emeryta. Ktoś, kto urodził się w latach 30., odchodził na emeryturę otrzymując około 85% swojej pensji. Urodzeni w latach 50. odejdą mniej więcej 75% pensji. Urodzeni w latach 60. przejdą na emeryturę około roku 2020 i dostaną zaledwie 65%, a kto będzie miał szczęście żyć w 2050, będzie musiał się zadowolić 60%. Pojawił się więc poważny problem ubogiego emeryta. Rząd musi coś z tym zrobić, żeby ta część pensji, którą zachowamy na emeryturze, była o wiele wyższa niż zapowiada się to w niedalekiej przyszłości. Pozostajemy nadal w serwisie Euronetu, ale korzystając z magii radia, przenosimy się tym razem z Paryża do Warszawy. 1 sierpnia upłynęła 64. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jaką wiedzę na temat tego wydarzenia mają mieszkańcy innych krajów Europy? Na pytania radia dla zagranicy, naszego partnera w ramach właśnie Euronetu, odpowiada historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego, Katarzyna Utracka.
Euronet, komentarz dnia.
Powstanie warszawskie dla warszawiaków, w ogóle dla wszystkich Polaków, jest bardzo ważnym wydarzeniem. Wszyscy o tym pamiętamy, wspominamy. A jak to jest na świecie? Czy ta świadomość tego, co działo się w 1944 roku, jest?
Nie jestem najlepiej, powiem tak. Kilka właściwie powodów złożyło się na taki stan rzeczy. Czasy przed 1989 roku, czasy PRL-u, kiedy właśnie ten temat powstania był wyciszany. To był temat, który był niewygodny dla władzy, wręcz niebezpieczny. Dlatego też starano się marginalizować. Owszem, w kraju odbywały się uroczystości rocznicowe. Niemniej jednak nadawano im taki charakter regionalny. Nie o wszystkim można było pisać. Pewne tematy były tematami tabu. Tym bardziej jakby władzy nie zależało na tym, żeby propagować ten temat za granicą. Sprawa Powstania Warszawskiego nie funkcjonowała. Temat Powstania Warszawskiego nie funkcjonował. Jeżeli już, to był po prostu mylony z powstaniem w getcie. Te dwa wydarzenia odbiorcy zachodniemu nakładały się. Ten stan rzeczy zmieniła dopiero nieco książka Normana Davisa, która ukazała się w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ukazało się anglojęzyczne jej wydanie, później w kolejnych miesiącach wyszły jeszcze wydania amerykańskie, niemieckie, francuskie. I książka ta odniosła ogromny sukces medialny, rynkowy i na nowo przywróciła podmiotowość sprawie polskiej w tej światowej historiografii II wojny światowej.
Tak, ale czy przed książką Normana Davisa coś jednak w tej kwestii się zmieniło? Czy cały czas temat Powstania Warszawskiego był takim tematem nieobecnym?
Właściwie niewiele się zmieniło. Przed książką Normana Davisa temat Powstania Warszawskiego właściwie nie funkcjonował. Wprawdzie pojawiło się kilka opracowań obcojęzycznych. Tu należy wymienić książkę Kranalsa, angielskiego historyka George'a Bruce'a czy francuskiego historyka Steinera. Niemniej jednak Powstanie Warszawskie funkcjonowało jako taki epizod, epizodyczne wydarzenie. Wiadomo było, że jeżeli ono tam gdzieś pojawiało się w historiografii II wojny światowej, to jako epizod podawano, kiedy ono wybuchło, pochłonęło wiele ofiar i właściwie koniec.
A czy Polonia za granicą odgrywa tutaj jakąś ważniejszą rolę, właśnie jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie wiedzy o Powstaniu Warszawskim?
To na pewno. Niemniej jednak oni nie mieli takiej siły przebicia. Oczywiście wychodziły książki za granicą Wielkiej Brytanii. Wyszły m.in. wspomnienia Bora Komorowskiego, dowódcy Armii Krajowej. My tak naprawdę uczymy się, powiem tak kolokwialnie, sprzedawać swoją historię za granicą. Uczymy się tego. Norman Davis napisał książkę, która jest atrakcyjna. Powstanie Warszawskie ukazał na tle szerszym, na tle wydarzeń od 1939 do 1956 roku, a nawet tą narrację pociągnął do czasów współczesnych. Czyli ja myślę, żeby trafić do odbiorcy zagranicznego, musimy wykonać ogromną pracę i oczywiście obok tych takich wydawnictw popularnych bardziej trzeba oczywiście prowadzić również prace badawcze. Niemniej jednak myślę, że takim najlepszym sposobem na trafienie do odbiorcy to jest film. Tak naprawdę Powstanie Warszawskie czeka na swój film, który powinien być takim poruszający, spektakularny i ja myślę, że on będzie szansą na przedstawienie światu takiej polskiej wizji historii, tego co my chcemy powiedzieć, tego co my mamy do powiedzenia o Powstaniu Warszawskim w sposób taki atrakcyjny i myślę, że przystępny i zrozumiały dla zachodniego odbiorcy.
RFI w Polskim Radio 1, 225 kHz na falach długich oraz na satelicie Hotbird 13E, kreska 12 284 MHz. Teatr. Agnieszka Kumor.
W Paryżu trwa festiwal Paris Quartier d'été dla Paryżan spędzających lato w mieście, a także dla przyjezdnych gości. Jest to świetna okazja spotkania z artystami, których być może nie spotkaliby w innych warunkach. Jak przed tygodniem wielkim powodzeniem cieszyły się występy kompanii Trishy Brown, tak obecnie furorę robi zespół Antibalas Afrobeat Orchestra z Nowego Jorku. Wielka dama tańca nowoczesnego, Trisha Brown, pokazała w Paryżu kilka swoich prac. W ogrodach Tuileries przygodni przechodnie mogli podziwiać wczesne prace amerykańskiej choreograf z lat 70. w kilkunastominutowych układach. Natomiast na dziedzińcu Palais Royal pokazany został pełnometrażowy spektakl poświęcony pamięci Roberta Rauschenberga, scenografa i plastyka wieloletniego współpracownika Tricia Brown. Rauschenberg, jeden z przedstawicieli ekspresjonizmu abstrakcyjnego i prekursorów popartu, zmarł w maju 2008 roku. Spektakl Tricia Brown to składanka kilku choreografii ukazujących wzajemny dialog tańca i muzyki. Foré z roku 90 tancerze rozpoczynają układ, zanim zabrzmi muzyka. Po kilkunastu minutach działań w zupełnej ciszy z głębi ogrodu Palais Royal daje się słyszeć orkiestra dęta. Muzyka okrąża trybunę, na której siedzą widzowie, jest echem dla działań tancerzy, po czym odpływa w dal, pozostawiając nas w zauroczeniu. Kolejny projekt, Present Tense, zrealizowany został w roku 2003 na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Tańca w Cannes. Ubrani w kostiumy, w ostrych kolorach tancerze wykonują układ do sonat i interludiów na fortepian Johna Cage'a. Ich ruchy przypominają pociągnięcia pędzla na płótnie nerwowe, krótkie, to znów leniwe, powolne. Tu żółta plama, tam czerwona. I wreszcie Canto Pianto z 98 do fragmentów Orfeusza Monteverdiego. Kobieta niesiona przez mężczyzn wydaje się być w stanie nieważkości. Ciało tancerza płacze z emocji po utraconej ukochanej. Bardziej sugeruje nam się ciemności Tartaru niż je przedstawia. Delikatna, poruszająca muzyka sfer dialoguje z chłodną ekspresją choreografii Tricia Brown. Jej spektakl jest jak malarska abstrakcja. Odwołuje się do naszego poczucia estetyki, odwraca wartości i wymiary, napawa bezprzedmiotową radością. Trzeba pojechać do samego Brooklynu, by ich posłuchać. Tym razem to oni opuścili Nowy Jork i zawitali do francuskiej stolicy. Antibalas Afrobeat Orchestra inspirują się stylem muzycznym wymyślonym w latach 70. przez nigeryjskiego saksofonistę Fela Anikulapo Kutiego, który zmarł w roku 97. Kuti ze stworzoną przez siebie sekcją rytmiczną i grupą chórzystek grał afrobeat, mieszankę gospel, improwizacji jazzowych, podwórko orkiestry dęte i afrykańskich bębnów, pulsującego rocka, soul i funk. Śladem swego mistrza, który trudnił się działalnością opozycyjną i był prześladowany przez reżim w Lagos, Antibalas wyrażają swą muzyką ostry sprzeciw wobec rządów Busha. Ich trzeci album, wydany w roku 2004, nosił tytuł Czym jest ta Ameryka? Ich ostatni album, Security, wydało wydawnictwo Anti Records. Antibalas Afrobeat Orchestra, których styl flirtuje z melodyjnymi rytmami latynoskimi, wystąpili w Ogrodzie Luksemburskim. Ich koncerty przewidziano również w 19, 11, 18 i 20. Cały Paryż dał się ponieść nerwowemu afrobeatowi, stary czy młody, bogaty czy biedny. Każdy odszedł z cząstką energii, jaką emanują ci niezwykle interesujący artyści.
Beautiful, 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 beautiful. day all away. I can hardly wait to see you come of age. I guess we'll just have to be patient, 'cause it's a long way to go. And I won't go home. A long way to go, but in the meantime, before you cross the street, take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans.
Stefan Rieger.
Sztuka improwizacji dzisiaj zwiędła. Dla kompozytorów dawnej ery był to ich chleb codzienny, tyleż źródło inspiracji, co sposób na epatowanie publiki obcującej z muzyką na żywo przy świecach i gwoli kaprysu, a nie wydanej na sąd wieczności i formalnej perfekcji. Bach, Mozart, Beethoven, Chopin podziwiani byli najprzód jako mistrzowie improwizacji, a w niejednym z ich arcydzieł doszukać się można łatwo improwizacyjnego rodowodu. Konserwatoria muzyczne zadbały od pół wieku o to, aby przykuć adeptów sztuki do wyrytej w marmurze partytury. Wyrosły pokolenia niewolników niezdolnych zagrać jednej spontanicznej nutki wykraczającej poza Pismo Święte. Nie ma praktycznie pianisty zdolnego zrzucić koncertowy frak i twórczo się wyluzować. Dlatego też fenomen Gabrieli Montero, Wenezuelki, która zdobyła trzecią nagrodę na konkursie szopenowskim w 1995 roku, lecz odkryta została dopiero przez Martę Archerich, kwokę pianistycznych talentów, zadziwia swą oryginalnością. Aby improwizować, trzeba najprzód wchłonąć i przetrawić wszystko. Muzyczna wiedza pozwala na wzięcie dystansu, cytowanie i granie z tradycją. Gabriela Montero najwyraźniej robi co chce. Improwizuje na koncertach na zadane jej tematy, oferuje podobne usługi w internecie, dziergając swobodnie na motywach zadanych jej przez internautów. Spróbujcie szczęścia na jej stronie www.gabrielamontero.com. Po nagrodzonej wielokroć płycie z improwizacjami na tematy bachowskie rozszerza teraz spektrum na płycie Gabriela Goes Baroque, maltretując Vivaldiego, Händla czy Scarlattiego. To był rzekomo Scarlatti, zaś tym, którym się zdaje, że spór roku Vivaldiego nie da się już nic wyssać, proponuję jeszcze fragment Lata przejrzanego przez tenże Gabriele Montero. Wiedza plus luz, oto recepta dla dzisiejszych muzyków, cierpiących tyleż na brak oświecenia, co i nas urzędu ściśniętą pupkę.
We Francji. Anna Bernhardt.
Przeszło wiek, upłynął od jedynego wydania w 1898 roku wspomnień Konstantego Jelskiego z Gujany Francuskiej. Wspomnień zatytułowanych popularno-przyrodnicze opowiadania z pobytu w Gujanie Francuskiej i po części w Peru od 1865 do 1871. Nazwisko tego uczonego przyrodnika i podróżnika nie jest znane nawet wśród specjalistów zajmujących się przyrodą Gujany lub historią naukowej eksploracji tej zamorskiej części Francji. Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski i Jean-Christophe de Massary postanowili przypomnieć i przybliżyć postać tego wielkiego polskiego podróżnika, któremu zawdzięczamy opis wielu nowych gatunków zwierząt z południowej Ameryki. Książka, która ukazała się niedawno w Krakowie nakładem wydawnictwa naukowego Akademii Pedagogicznej, jest francuskojęzyczną, komentowaną wersją wspomnień Jelskiego z Gujany Francuskiej, a autorzy mają nadzieję, że pozwoli ona na pełniejsze wykorzystanie historycznych kolekcji przyrodniczych.
Konstanty Jelski odegrał znaczącą rolę dla utworzenia europejskich zoologicznych kolekcji neotropikalnych i poznania przyrody Ameryki Południowej. W drugiej połowie XIX wieku liczni przyrodnicy pracowali nad opisem okazów przesłanych przez Jelskiego do Europy. Wiele nazw gatunkowych i rodzajowych zadedykowali oni polskiemu przyrodnikowi. O ile jednak nazwisko Konstantego Jelskiego nadal jest obecne w nomenklaturze zoologicznej, o tyle jego biografia oraz wspomnienia z Gujany pozostają nieznane. Warto je więc pokrótce przypomnieć.
Konstanty Roman Jelski urodził się w Ładzie w 1837 roku. W 1853 ukończył liceum w Mińsku i podjął studia medyczne w Moskwie, które przerwał, by przenieść się do Kijowa, gdzie w 1856 roku rozpoczął studia nauk przyrodniczych. Ukończył je w 1860 roku, uzyskując stopień kandydata nauk. Dwa lata później uzyskał magisterium.
Po ukończeniu studiów został skierowany do pracy pedagogicznej w Nowgorodzie, a w 1862 roku powierzono mu opiekę nad gabinetem zoologicznym na Uniwersytecie Kijowskim.
W 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Niewiele wiadomo na temat udziału Konstantego Jelskiego w przygotowaniach powstańczych. Wiadomo jednak, że sytuacja polityczna zmusiła go do szybkiego opuszczenia zaboru rosyjskiego. Bez pieniędzy i bez dokumentów znalazł się w Turcji w bardzo trudnej sytuacji. W 1865 roku przyjeżdża do Paryża, gdzie dzięki pośrednictwu polskich przyjaciół nawiązuje kontakt z firmami zajmującymi się handlem okazami przyrodniczymi i wyrusza do Gujany Francuskiej, w której spędza 4 lata zbierając okazy przyrodnicze, jednocześnie pracując w charakterze pomocnika aptekarza i nauczyciela. W 1869 roku Jelski wyjeżdża na 10 lat do Peru. W 1880 roku powrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie, pracując jako kustosz zbiorów fizjograficznych Polskiej Akademii Umiejętności. Zmarł w 1896 roku.
Jak zrodził się pomysł wspomnień Jelskiego? Po powrocie do Europy Konstanty Jelski wykładał historię naturalną na utworzonych przez Adriana Baranieckiego kursach dla kobiet. Baraniecki, przyjaciel z czasów studiów, był bardzo aktywnym działaczem polskiej emigracji, a zarazem dobrze prosperującym lekarzem.
To właśnie Adrian Baraniecki nakłonił Jelskiego do spisania swoich wspomnień z Ameryki Południowej w formie książki przeznaczonej dla uczennic. Do zwyczajów fundatora wyższych kursów dla kobiet należało nakłanianie pracujących dla szkoły profesorów do przygotowywania książek opartych przynajmniej częściowo na treści ich wykładów. Jednakże Jelski nigdy nie dokończył pisania swoich wspomnień. Być może obciążenie zawodowymi obowiązkami, jak i czas poświęcany trójce dzieci i żonie nie pozwoliły mu na dokończenie pracy nad rękopisem wspomnień z Gujany i z Peru. Być może to śmierć w 1891 roku Adriana Baranieckiego przyczyniła się do przerwania pracy zamówionej przez zmarłego przyjaciela.
Drugą z bliskich Jelskiemu osób, które odegrały ważną rolę dla historii gujańskich wspomnień, był Józef Sowiński. Przyjaciel z kijowskich lat studiów, odnaleziony w Krakowie, jako jeden z pierwszych docenił znaczenie wspomnień. Po nagłej śmierci Jelskiego Sowiński zachował rękopiśmienne notatki przyjaciela, przygotował je do wydania i opublikował na własny koszt. To dzięki Sowińskiemu praca Jelskiego nie przepadła, także dzięki niemu dysponujemy tyloma szczegółami biograficznymi zapisanymi we wstępie do wydania.
Znaczenie gujańskich dokumentów Jelskiego dla współczesnej nauki. Wspomnienia i dokumenty z archiwum Konstantego Jelskiego są unikalnym świadectwem dla historii francuskiej Gujany. Ich znaczenie nie ogranicza się wyłącznie do doskonałego opisu terenowej pracy przyrodnika w Ameryce Południowej w drugiej połowie XIX wieku. To także interesujące opis życia francuskiej kolonii, jej rolnictwa, administracji, mieszkańców, a nawet karnych kolonii, albowiem Gujana była najważniejszym miejscem zesłań francuskich więźniów. Warto dodać, że wartość relacji Jelskiego zwiększa fakt, że podobnych świadectw istnieje w historiografii Gujany bardzo niewiele. W przypadku Jelskiego chodzi w dodatku o obserwatora niezależnego, nie będącego ani mieszkańcem kolonii, ani urzędnikiem administracji. Jest to zatem cenne źródło także dla historyków. Dodajmy, zupełnie dotychczas niewykorzystane, głównie z racji bariery językowej.
Francuskojęzyczne wydanie wspomnień Konstantego Jelskiego jest dobrą okazją, by poznać dzieło tego wielkiego polskiego przyrodnika i podróżnika, o którym rozmawiam z jednym z współautorów książki, z Piotrem Daszkiewiczem.
Konstanty Jelski jest postacią bardzo ważną w historii badań przyrodniczych i barwną. Po zaangażowanym w przygotowywanie powstania styczniowego musiał uciec do Turcji. W Turcji został doradcą rządu. Nie bardzo mu się tam podobało, więc przyjechał do Paryża i z Paryża zawsze marzył, żeby zwiedzić kraje tropikalne. W związku z tym pojechał zupełnie tak, bez żadnych kontaktów, do Gujany Francuskiej. W Gujanie Francuskiej spędził 4 lata.
I stamtąd pochodzą jego wspomnienia, które były opublikowane wiek temu, tak?
Tak. I właśnie ta książka w Krakowie to jest francuskie tłumaczenie wspomnień Jelskiego wraz z całym, że tak powiem, aparatem naukowym, przypisami i wyjaśnieniem okoliczności, w jakich one powstały. To jest o tyle ważne, że te wspomnienia i kolekcje Jelskiego były zupełnie we Francji nieznane, a dotyczy przecież to francuskiego departamentu i kolekcji bardzo rzadkich, bo dużej kolekcji zoologicznej z drugiej połowy XIX wieku.
Czy okazy znalezione, odkryte przez Jelskiego znajdują się w muzeach również francuskich?
Tak, oczywiście. To znaczy Jelski współpracował z wieloma francuskimi przyrodnikami. Współpracował z Maison Véro, to była firma handlująca okazami przyrodniczymi. Jednakże gro okazów znajduje się w Łomnej pod Warszawą, bo przesyłał je do Teczanowskiego i do Branickiego, który był mecenasem polskiej nauki. I te okazy w większości przetrwały. Mówię większości, bo w 14 roku Rosjanie wyewakuowali część do Rostowa i pomimo polskich starań nigdy nie udało się przeszło 400 typów opisowych ptaków okazać. No i jak wiemy, zaraz po powstaniu Niemcy podpalili gmach Muzeum Zoologicznego na Wilczej, no ale wtedy zginęły tylko kolekcje entomologiczne, więc te kilkaset opisowych gatunków ptaków, gadów, płazów, ssaków nadal się znajdują w Warszawie.
Czy w tej książce zdaje się, że są jakieś nowe rzeczy, nowe odkrycia?
Tak, to właśnie książkę napisaliśmy w trójkę z panem Jean-Christophe de Massary, który jest zoologiem, który spędził wiele lat w Gujanie, i panem profesorem Radosławem Tarkowskim z Krakowa, z Akademii Pedagogicznej. Książka została właśnie wydana nakładem wydawnictwa Akademii Pedagogicznej i pracując, przygotowując się do tej książki, pan Tarkowski odnalazł archiwum Konstantego Jelskiego, w sumie kilkaset dokumentów zupełnie unikalnej wartości, jego korespondencję z Taczanowskim, jego korespondencję z francuskimi przyrodnikami, jego korespondencję z kolonialną administracją francuską. Niewiele kolekcji przyrodniczych na świecie ma tak bogatą dokumentację.
Jelski jako człowiek.
Jelski jako człowiek był przesympatyczny. Widać to i z jego wspomnień i wspomnień o nim. Wszyscy mu przynosili zwierzęta, wszyscy go zapraszali na kieliszek wina. On później opuścił Gujanę, po prostu zdrowie się pogorszyło z jednej strony, z drugiej strony Taczanowski chciał mieć przyrodnika w Peru i również w Peru. Wszyscy Jelskiego bardzo lubili, łącznie z Antonio Raimondim, jednym z największych badaczy przyrody południowoamerykańskiej, który stworzył w Limie muzeum i właśnie tam przez wiele lat Jelski przed przyjazdem do Krakowa pracował.
Jelski, powiedział pan, nieznany we Francji, a w Polsce?
No, trzeba powiedzieć, że w Polsce niestety kultura przyrodnicza jest bardzo słaba. Jelski jest oczywiście znanym przyrodnikom. Jelski jest znany tym, którzy się interesują poznawaniem przyrody Ameryki Południowej, ale jego wspomnienia, ten polski oryginał nie doczekał się nigdy drugiego wydania na przykład, to, czego należy bardzo żałować.
Jakaś anegdota, która panu utkwiła z życia Jelskiego?
No, z życia Jelskiego to taką anegdotą właśnie ten wspaniały warsztat przyrodnika. Otóż jak Jelski potrzebował rysownika do rysowania okazów, to wpadł na taki pomysł, że się zwrócił do dyrektora, jak wiadomo, Gujana to były karne kolonie, więzienia, prosząc o wypożyczenie fałszerza pieniędzy. No i mu wypożyczono fałszerza pieniędzy, bo to ci różni więźniowie współpracowali z nim także i właśnie niektóre rysunki, których niestety nie udało nam się jak dotychczas odnaleźć, były robione przez fałszerzy pieniędzy skazanych za to i zesłanych do Gujany, ale to właśnie pokazuje dobrze, jak on świetnie organizował w bardzo trudnych warunkach swój warsztat pracy.
Czy książka wydana po francusku w Polsce ma szansę zaistnieć tutaj w Paryżu?
No to jak większość wydawnictw naukowych, to jest książka przeznaczona jednak dla pewnego wąskiego grona odbiorców. Ja myślę, że ma szansę. Że ma szansę, ponieważ jest ogromne zainteresowanie Gujaną, jej przyrodą, a ta książka jest jednym z nielicznych dokumentów, nie tylko przyrodniczych, ale jest to spojrzenie kogoś, kto nie był z administracji kolonialnej. To jest spojrzenie na drugą połowę XIX wieku francuskiej Gujany, widzianej przez bardzo dobrego obserwatora, znakomitego przyrodnika i kogoś, kto był jednak z zewnątrz tam. Także ja myślę, że to jest także cenny dokument historyczny i dlatego ma szansę zaistnieć.
Panie Piotrze, a pana kolejna, następna książka o czym będzie?
Następna książka to także właśnie z panem profesorem Radosławem Tarkowskim przygotowujemy książkę o dwuletnim pobycie w Polsce Jean-Étienne Guettarda w latach 1760-1762, no bo Guettardowi zawdzięczamy pierwszą mapę geologiczną Polski, pierwsze zastosowanie systematyki Linneusza, znakomite opisy polskiej polityki, polskiej przyrody i on także, no niestety w Polsce jest bardzo, bardzo nieznaną postacią, tak? Jego archiwa znajdują się tu w Paryżu, w Muzeum Naturalnym, w Muzeum Historii Naturalnej, no i właśnie chcemy coś zrobić na rocznicę urodzin, bo w tym roku ta rocznica upłynie Guettarda właśnie, żeby przypomnieć jego pobyt w Rzeczpospolitej.
A my się umawiamy na kolejny wywiad. Dziękuję panu bardzo.
Wysłuchali państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
L'affaire du coffret. 22e.
Miałem przynajmniej jakiś ślad. Przemyt dzieł sztuki Le Réseau Sud. Ale kim oni są? I jaka jest w tym moja rola?
posłucham kolejnego nagrania.
René à Clignancourt.
Aha, René, przyjaciel Etienne'a, a może i Nadi?
N'hésitez pas à vous renseigner sur les cuirs. Non, je te rachète le tien, là.
C'est bien. Ouais, oui. Jakby tak. Clignancourt? To tam, gdzie komisariat? Sprawdzę w przewodniku. Aha, to pchli targ. Bus de Clignancourt.
Ce meuble Louis XIII, c'est 1500 euros.
Salut René. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt?
Nouveau? Nouveau to znaczy nowy. René pracuje na pchłach od niedawna. A brokanter... La brocante... Ah, vieilles affaires. Stare przedmioty, biżuteria, ciuchy.
Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt?
C'est mon plaisir du week-end. Les vraies affaires, c'est quai malaquais.
Le weekend. A, René tam jest w weekendy, a dziś jest sobota. Jadę. Ależ to wielkie. Pardon, madame. René Dubonpré. Brocanteur.
La brocante? Allez voir là-bas. Marché Vernaison.
Allons, Étienne.
Oui, 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 to chyba zły moment.
Bonjour, monsieur. Je peux vous aider?
Non. Merci, ça va.
Écoute-moi. Cette affaire, c'est 5% pour nous.
Mais ça ne va pas. 10%.
Je vais en Italie. Alors, tu es avec moi?
Non et non, ça ne va pas. C'est trop dangereux.
Spadam za nim nie zobaczą. Chyba nie mogą się dogadać.
Cette affaire, c'est 5% pour nous.
5% pour nous. Une affaire. Non, mais qui intéresse?
Je vais en Italie. Alors, tu es avec moi?
Non, mais non, ça ne va pas. C'est trop dangereux.
To wszystko bardzo podejrzane. René i Etienne, Włochy, jakiś biznes. We Włoszech? Etienne nie zgadza się z René. A jeśli to właśnie jest to réseau, o którym mówił list? Jeżeli to właśnie jest ta szajka?
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantela. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.